Rozdział 20. Obfity deszcz i gwałtowny wiatr kilkakrotnie budziły Mirara nocą. Jednak rankiem pogoda się uspokoiła. Kiedy wyjrzał przez okno, chmury pokrywały niebo, ale miejscami rozstąpiły się, ukazując plamy błękitu. Mimo deszczu wciąż było ciepło. Był wczesny ranek, lecz z kuchni dochodził już zapach piekącego się chleba, a Tintel krzątała się po sali, krojąc na cząstki i zjadając jakiś owoc. Spojrzała na niego i skinęła głową na powitanie. Usiadł, żeby coś zjeść, a wtedy znów zabrzmiał stukot ciężkich kropel. — Nie jest to dobry dzień na próby — stwierdziła Tintel, siadając przy jego stole. — Bogowie mogliby to lepiej zorganizować. — Jak sądzę, bogowie opierają się na własnym rozumieniu słowa próba — parsknęła. Tak, tak sądzę. Czy chcesz, abym ci dziś towarzyszyła? Uśmiechnął się i pokręcił głową. Nie, ale dzięki za propozycję. Kiwnęła głową. Wyczuwał jej niepokój, choć trudno powiedzieć, czy martwiła się o bezpieczeństwo jego, czy wszystkich tkaczy, a może jedno i drugie. Jeśli jego spotkanie z czwartym głosem Gęcą się nie uda, czy wpłynie to na dobre stosunki między tkaczami snów Witchani Południowej a Pentadrianami? W takim razie muszę dopilnować, żeby wszystko poszło dobrze, powiedział sobie Mirar. Od głównego wejścia dobiegło stukanie. Tintel wstała, by otworzyć i powróciła z mężczyzną i nastoletnim chłopcem. Obaj nosili biało-niebieskie wstążki przyszyte do ubrań w tych samych barwach, lecz żaden z nich nie był tak pogodny jak ich kostiumy. Mężczyzna podtrzymywał chłopca, który podskakiwał na jednej nodze, by nie obciążać drugiej. Tintel wezwała z kuchni jednego z tkaczy snów, który wyszedł, spojrzał tylko na barwną parę i wyprowadził ich. Tintel wróciła na miejsce. Będziemy dziś oglądać całą masę złamanych kości i zwichniętych nóg, powiedziała. Mirar spojrzał na nią zdziwiony. Wilgotne platformy są zazwyczaj niebezpiecznie śliskie, wyjaśniła. Podczas takich dużych publicznych wydarzeń ludzie, a zwłaszcza młodzi ludzie, biegają po nich nieuważnie. Aha, jest twój przewodnik. Mirar obejrzał się i w rogu sali zobaczył kobietę w średnim wieku, ubraną w szatę sługi. Kobieta była zaczerwieniona i spocona. Gdy Mirar wstał, przyjrzała mu się uważnie. — Ty jesteś Mirar, założyciel tkaczy snów? — zapytała. — To ja — potwierdził. Uniosła brwi. — Jestem sługa Minga. Mam cię zaprowadzić na spotkanie z czwartym głosem Gęcą. Mirar odwrócił się do Tintel. — Powodzenia. — Tobie także — odparła cicho. I uważaj dzisiaj na swoje kroki. Uśmiechnął się, przekonany, że nie chodzi jej o mokre platformy, po czym ruszył na powitanie sługi. Kobieta była niska, lecz nosiła się dumnie. Wyraźnie była przyzwyczajona do szacunku i posłuszeństwa. Mirar wskazał jej drzwi. — Prowadź, proszę. Skinęła głową Tintel, a potem odwróciła się. Mirar nie mógł powstrzymać odruchu zdziwienia, widząc ten drobny gest szacunku. Cyrkliańska kapłanka nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Naprawdę mógłbym pokochać ten kraj. Wyszli na zewnątrz, na padający wielkimi kroplami deszcz i entuzjazm Mirara szybko został ugaszony. Ściągnął odrobinę magii i osłonił ich oboje, zyskując ze strony swojej przewodniczki lekki uśmiech wdzięczności. Mimo deszczu wcale nie było chłodniej, ale cały górny poziom kawy lśnił od wilgoci i pachniał mokrym drewnem. Powoli przechodzili od jednej platformy do drugiej. Dekkarczycy siedzieli w fotelach pod szerokimi baldachimami i wachlowali się. Gdy przechodził Mirar, uśmiechali się i kiwali głowami, co uznał za dobry znak. Jeżeli dekkarczykom podobało się, że tu zamieszkał, być może i głosy będą zadowolone. Jednak po kilku minutach usłyszał za sobą tupanie kilku par nóg i serce w nim zamarło, gdy wyobraził sobie tłum wielbicieli podążający za nim aż do hali wodzów. Głos mogłaby odnieść wrażenie, że Mirar ma tu wielkie wpływy i pewnie nie byłaby tym zachwycona. Przystanął więc, spojrzał przez ramię i zdusił śmiech. Ten tłum okazał się grupką dzieci o szeroko otwartych, zaciekawionych oczach. Uśmiechały się do niego. — Witajcie — powiedział. — Dlaczego za mną idziecie? — Bo cię lubimy — odparł chłopiec. — Uleczyłeś Pinpina — oświadczyła dziewczynka. — I Mimi. — I mamę Dori Dori. — Idziesz na próby? — kiwnął głową. — My też — zawołały chórem dzieci, a potem odbiegły, głośno bębniąc stopami w deski. Mirar odwrócił się z uśmiechem i zobaczył, że sługa przygląda mu się zaciekawiona. Wzruszył ramionami i poszli dalej. Gdy przechodzili przez mostek, Mirar dostrzegł w dole jakieś poruszenie i wyjrzał. Na ziemi, poniżej platform, po obu stronach rzeczki wybudowano małe prowizoryczne schronienia. Pochwycił zapach odpadków i ścieków. To tu właśnie żyli ubożsi mieszkańcy Kawę, zbierając to, co odrzucali ci lepiej sytuowani. Ci powyżej narzekali na odory z dołu, lecz gdyby biedni nie zbierali zrzucanych z góry śmieci i nie dbali o swobodny odpływ wody, całe miasto cuchnęłoby o wiele gorzej. Tintel mówiła Mirarowi, że biedni związywali razem ściany swych szałasów, aby tworzyły tratwy, gdyby nadeszła powódź. Te z kolei cumowali do drzew lub platform, by woda nie zmyła ich do morza. Pentadrianie skazali na niewolę trzech bogatych młodych ludzi, którzy rok temu dla żartu obluzowali cumy kilku tratw. Niektóre rodziny zostały uratowane przez statki i dlatego poznano winnych, ale większości nigdy nie znaleziono. Im bardziej zbliżali się do hali wodzów, tym bardziej zatłoczone były werandy domów. Wszyscy nosili jaskrawe ubrania ozdobione wstążkami i kwiatami. Jeszcze więcej kwiatów zdobiło domy i platformy, choć nieosłonięte przed deszczem ociekały wilgocią. Deszcz ustał nagle, lecz woda nadal kapała z dachów. Czasami tłum stał tak gęsto, że sługa musiała chrząkać lub głośno żądać, aby ludzie zrobili przejście. W końcu zobaczył halę wodzów. Podobnie jak sanktuarium w Kawę, hala także była zbudowana z kamienia. Przypominała niską, trójpoziomową piramidę, wyrastającą z błotnistej ziemi w dole. Nachylone ściany wzniesione były z wielkich kamiennych bloków i przypominały ogromne schody. Po środku konstrukcji wycięto schody normalnych wymiarów, prowadzące na najwyższy poziom. Każdy gość musiał dosłownie wspinać się po ścianach, aby się tam dostać. Na pierwszym poziomie stał otwarty pawilon, a kilkoro mężczyzn i kobiet siedziało na trzcinowych fotelach pod dachem. Służący starali ich chłodzić za pomocą wachlarzy. Swoje wysiłki kierowali przede wszystkim ku ciemnoskórej kobiecie w czarnej szacie, siedzącej na trzcinowej sofie pośrodku pawilonu. Przewodniczka Mirara przeprowadziła go przez most i zatrzymała się przy jednym z narożnych masztów pawilonu. Ciemnoskóra kobieta rozmawiała z jednym ze swych towarzyszy. Kiedy skończył, uniosła wzrok na Mirara, uśmiechnęła się, a potem wstała i wyszła mu na spotkanie. Jest wysoka, zauważył, i chodzi z gracją kogoś, kto jest w dobrej formie fizycznej. Jest raczej smukła niż muskularna, a twarz ma całkiem ładną. Jestem Genca, czwarty głos bogów, powiedziała po dekkańsku. A ty jesteś Mirar, nieśmiertelny przywódca tkaczy snów? Tak, to ja, odparł i poczuł niespokojny dreszcz, kiedy po tylu latach ukrywania tak otwarcie przyznał się, kim jest. Choć uważam się raczej za założyciela i nauczyciela, a nie przywódcę. Dodał. Genca skinęła głową przewodniczce, która natychmiast odeszła. Usiądź przy mnie, powiedziała i wskazała na sofę. Zajął więc miejsce, świadom, że takie zaproszenie to prawdopodobnie wielki zaszczyt. Genca przedstawiła go pozostałym, w większości patriarchom, i matronom bogatych rodów kawę. Millar spotkał już niektórych podczas wizytowania chorych. Wśród innych znajdowali się oddani słudzy, wodzowie oraz ambasadorowie z Avenu i Murru. A tu są nasi kandydaci. Wszyscy spojrzeli w stronę wejścia do pawilonu. Stanęli przed nimi kolorowo ubrani czterej mężczyźni i kobieta. Wszyscy nakreślili przed Gęcą znak gwiazdy. Głos wstała i powitała ich kolejno, życząc im szczęścia. Pierwszym był mężczyzna przed 40, o włosach lekko przypruszonych siwizną. Sprawiał wrażenie dbającego o zdrowie i formę, a wzrok miał bystry. Za nim stał młodszy mężczyzna o szerokich ramionach i muskularnym ciele człowieka aktywnego. Cały czas zerkał na kogoś za Mirarem i zdawało się, że próbuje powstrzymywać uśmiech. Obok stał inny młody człowiek, szczupły i poważny. Fizycznie nie wydawał się tak dobrze przygotowany jak dwaj poprzedni, lecz twarz miał przedwcześnie poznaczoną zmarszczkami, sugerującymi, że wiele czasu poświęcał na myślenie albo na zmartwienia. Czwartym kandydatem była kobieta po 30. Stała sztywno wyprostowana, z wyzywającą miną. Na końcu ustawił się mężczyzna, którego wiek Mirar ocenił na 50 kilka lat. Miał żylaste ciało i łagodną twarz. Jego ubranie było równie barwne jak pozostałych, choć po bliższym przyjrzeniu się było jasne, że jest uszyte z gorszych tkanin. Na słowo Gęcy pięcioro zawodników zwróciło się twarzami do tłumu. Wyszła przed nich na deszcz. Nad miastem zwolna zapadła cisza. Dzisiaj każdy z obecnych tu kandydatów podda się fizycznym i magicznym próbom, oznajmiła nienaturalnie mocnym głosem. Zostaną zbadane ich wiedza, inteligencja i moralność. Potem będą ocenione ich reputacja i popularność. Muszą pokonać wszystkie próby, ale zwycięży ten z najwyższym wynikiem. Życzcie im szczęścia. W tłumie podniosły się okrzyki. Gęca uniosła ramiona i znów wszyscy ucichli. Pierwsza próba bada fizyczną siłę, wytrzymałość i sprawność. Wytyczono ścieżkę, którą muszą podążyć. Nie próbujcie mieszać się w przebieg wyścigu, ostrzegła. Oszustwa czy sabotaż będą karane śmiercią. Opuściła ręce i zwróciła się do kandydatów. Jesteście gotowi? Cała piątka przytaknęła. Nad głową Gęcy pojawiła się iskra światła. Iskra rozbłysła. Próby wodzów uważam za rozpoczęte, zawołała kapłanka. W tłumie wybuchły brawa, a zawodnicy ruszyli, zbiegając z piramidy. Gęca wróciła na miejsce. Chwilę później Mirar dostrzegł kandydatów biegnących pod domami. Zauważył barwne drągi wbite w ziemię z rozciągniętymi pomiędzy wstążkami i sługi w czarnych szatach stojące przy trasie. Gęca znów spojrzała na Mirara. A zatem, Mirarze, stkaczy snów, jak długo przebywasz w Dekarze?
Kilka miesięcy.
I przez jakiś czas nie pozwoliłeś się rozpoznać, tak?
Nie miałem pewności, czy będę tu bezpieczny.
Urwał na moment, a potem uniósł pytająco brew i spytał kobietę.
A jestem?
Uśmiechnęła się. To zależy od twoich planów. Gdybyś postanowił zawładnąć Dekarem, zadbalibyśmy o to, aby było to najkrótsze w historii panowanie wodza. A było kilka bardzo krótkich.
Nie mam ambicji, aby rządzić jakimkolwiek krajem. Do tego zadania lepiej nadają się ludzie tacy jak ty.
A kim ja jestem?
Przyjrzał jej się zaskoczony pytaniem.
Wybranką bogów. Inteligentną, piękną. Ludzie lubią przywódców o takich cechach.
Oparła się i spojrzała na niego spod półprzymkniętych powiek.
Jesteś czarujący i nawet całkiem przystojny. Muszę przyznać, że spodziewałam się raczej starca.
Uśmiechnął się.
Jestem starym człowiekiem.
Roześmiała się. Pochyliła się do przodu i lekko dotknęła jego kolana.
Powiem ci coś w sekrecie.
Też nie jestem tak młoda, na jaką wyglądam.
Znów poczuł zdziwienie. Genca patrzyła na niego znacząco, a uśmiech miała figlarny.
Myślę, że ze mną flirtuje. A gdyby nie była... głosem?
Nie słyszał nic, co by sugerowało, że głosy zachowują celibat. Wiedział, że ich słudzy nie, choć zawsze podejrzewał, że te plotki o rytualnych orgiach są przesadzone. Czy zachowuje się wobec mnie przyjaźnie, czy proponuje coś więcej? Gdyby to drugie było prawdą, to co powinien zrobić? Była kobietą atrakcyjną i coś mu mówiło, że doświadczoną, ale coś innego kazało mu się zawahać.
Może to naturalna ostrożność? Nie miał pojęcia, co może wyniknąć z wejścia w łoże kobiety o takiej władzy. A potem przypomniał sobie, że pentadrianie w Jarlime jeszcze kilka miesięcy temu organizowali zabójstwa tkaczy snów. Genca mogła mieć z tym coś wspólnego i sama ta myśl wystarczyła, aby zgasić jego zainteresowanie.
Wydawało się, że to wyczuła. Oparła się wygodniej.
Jakie więc masz plany na przyszłość, tkaczu Miraże? Zapytała.
Wzruszył ramionami. Wszędzie w Itchanii Południowej są moi ludzie. Chciałbym przewędrować cały kontynent, ucząc się języków i obyczajów, a przy tym nauczać uzdrawiania, jak to robiłem w przeszłości.
Pokiwała głową.
W takim razie musisz odwiedzić Glimmę. Przybądź do sanktuarium i przedstaw się głosom.
Uśmiechnęła się szerzej, opuściła głowę i spojrzała na niego z ukosa.
Nawet jeśli nie zrobisz na nich wrażenia, to na mnie już zrobiłeś. Widzę potencjał dla korzystnego przymierza.
Zaśmiał się i popatrzył na nią z uwagą.
Wasi bogowie dobrze wybrali. Nie jestem pewien, czy próbujesz uwieść mnie politycznie czy fizycznie.
Oczy jej błysnęły, gdy uśmiechnęła się szeroko.
Sukces to osiągnięcie pozycji, gdzie czyjeś zdolności są najlepiej wykorzystywane.
Przytaknął.
To prawda. Obawiam się, że niekiedy okazywałem się dla tkaczy złym przykładem. Staram się unikać tego, do czego brak mi uzdolnień. Mam talent uzdrowiciela, nauczyciela i przewodnika, więc mogę przemawiać w imieniu tkaczy snów, tylko w bardzo ograniczonym zakresie.
Jednak twoje działania jako nauczyciela i przewodnika mogą wpłynąć na przyszłość tkaczy snów. Możesz ich poprowadzić, powiedzmy, odwieść od przyjaźni z pentadrianami.
Mógłbym, ale nie zrobię tego, oczywiście.
Oczywiście.
Mógłbym też w ich imieniu szukać gwarancji, że pentadrianie nie wyrządzą nam więcej krzywd.
Zmrużyła oczy, sugerując, że dostrzega nawiązanie do zabójstw Jarime.
Bądź zatem pewien, że nie czujemy żadnej wrogości do tkaczy snów, zapewniła.
Żadnej wrogości? Pomyślał. Ale nie zawahacie się znów poświęcić pojedynczych istnień, jeśli posłuży to waszym celom.
Co wiesz o kandydatach? Spytała, zmieniając temat.
Wzruszył ramionami.
Bardzo niewiele. Tylko plotki, które usłyszałem od innych tkaczy. Nie do końca rozumiem, po co są te próby, ten test fizyczny. Czy to konieczne? Władca może być sprawny, a jednak nie nadawać się do rządzenia.
Genca westchnęła tylko.
To tradycja. Zwiększa szanse, że władca przetrwa jakiś czas. Próba fizyczna nie jest zbyt ciężka, ale eliminuje słabszych i tych skłonnych do lenistwa i luksusów.
Mogą zrezygnować z lenistwa tylko na krótki czas, jakiego wymaga zwycięstwo.
Tak, zgodziła się. Zawsze jest też szansa, że młodość kandydata pozwoli dobrze się spisać w tej chwili, lecz luksusy i lenistwo później zniszczą mu zdrowie. A skoro mowa o luksusie...
Służący wnieśli do pawilonu pół miski z jedzeniem i duże dzbany. Przez następną mniej więcej godzinę Genca zachęcała towarzystwo, żeby jedli i pili. Z ich bezustannych podziękowań Mirar odgadł, że to ona płaciła za ucztę.
Od czasu do czasu ktoś dostrzegał jednego z kandydatów i wskazywał go. Rozmowy kierowały się wtedy ku spekulacjom co do zwycięzcy i rosły stawki zakładów. Dwaj młodzi ludzie jako pierwsi powrócili do pawilonu, gdzie kazano im podnosić ciężkie kamienne kule coraz większych rozmiarów. Potem przybyła kobieta, ale nie szło jej podnoszenie. Bystrooki mężczyzna pojawił się wkrótce po niej i poradził sobie całkiem dobrze, a starszy człowiek przybiegł ostatni, ale zaskoczył wszystkich swoją siłą. Po chwili kilku muskularnych mężczyzn wtoczyło do pawilonu dużą drewnianą ramę klatki wielkości pokoju. Ze wszystkich stron pokrywała ją cienka siatka. Przed gęcą ustawiono proste urządzenie do pomiaru czasu, pięknie wykonane ze szklanych rurek. Mimo gwaru rozmów dookoła Mirar usłyszał ciche brzęczenie. Nabrało mocy, gdy przy siatce postawiono 5 dużych koszy. Miasto zareagowało gwarem. Mirar wyczuwał podniecenie i ciekawość. U kandydatów wykrywał niepokój i odrobinę strachu. Najbardziej wystraszony wydawał się młody, muskularny mężczyzna. Gęca zbadała ramę, obchodząc ją powoli. Po zatoczeniu pełnego kręgu zwróciła się do kandydatów. To próba waszych zdolności magicznych. Jak się zapewne domyśliliście, w każdym z tych koszy są ostrosy. Po 100 w każdym, a muszę was zapewnić, że niełatwo było je policzyć. Kolejno wejdziecie do klatki. Siatka zostanie zapięta, a ostrosy uwolnione. Musicie sami siebie chronić i możliwie szybko magicznie zabić cały rój. Uśmiechnęła się. Jeśli ktokolwiek z was wątpi, czy zdoła wykonać to zadanie, niech zrezygnuje od razu. Mamy tu tkacza snów, ale pewnie wolałby nie spędzić całego popołudnia na usuwaniu larw ostrosów z waszych ciał. Żaden z kandydatów się nie ruszył, choć muskularny młody człowiek drgnął. Dobrze. Kto wejdzie pierwszy? Kandydaci wymienili spojrzenia, a potem wystąpił bystrooki mężczyzna. Z tłumu rozległy się oklaski. Gęca kazała mu wziąć jeden z koszy i wnieść do środka. Ustawił go w kącie, a potem odszedł na drugi koniec klatki. Zapięto starannie siatkę. Gęca odczekała, aż wszyscy umilkną, a potem wykonała drobny gest dłonią. Pokrywa kosza odskoczyła i wyfrunął czarny obłok. Bystrooki natychmiast zaatakował magią, ściągając tym na siebie uwagę ostrosów. Trudno było dostrzec pojedyncze owady, tak szybko się poruszały. Mirar dostrzegał czasem obrazy segmentów ogona lub czułków. Brzęczenie skrzydeł ogłuszało, ale rozbłyski magii były bezgłośne. Mirar słyszał o tych owadach z dżungli. Magiczne ukąszenie pojedynczego owada było bolesne, choć nieśmiertelne. Jednak atak wielu insektów powodował, że zwierzę mogło zostać sparaliżowane. W większości wypadków owady odurzały zwierzęta tylko po to, aby chronić gniazda. Jednak o pewnych porach, pod wpływem pełni księżyca, atakowały, aby złożyć jaja w żywym ciele. Nad koszem wisiała lampa, by zbudzić w ostrosach ten sam instynkt, co zresztą było zbędne dla tej próby. Ostrosy atakowały gwałtownie, nawet bez potrzeby składania jaj, a kandydaci mieli się wykazać nie umiejętnością walki z nimi, a tym, ile czasu zajmie im wybicie wszystkich. Brzęczenie cichło powoli. Kiedy mężczyzna zabił ostatniego owada, Gęca spojrzała na czasomierz. 5,5 miarki. Dobry wynik. Mirar poczuł, że ogarnia go napięcie, gdy kolejni kandydaci wstępowali do klatki. Pierwszy mężczyzna okazał się najszybszy. Ten starszy zaś niemal mu dorównywał. Poważny młody człowiek usuwał owady powoli, co zdradziło Mirarowi, że prawdopodobnie nie jest aż tak obdarzony, by ściągać magię niezbędną do wielokrotnych uderzeń. Kiedy wypchnięto klatkę, na podłodze chrzęściły martwe owady. Kandydaci usiedli i dostali wodę i trochę owoców. Gęca zachęciła jednego z patriarchów w pawilonie, by zadał im jakieś pytanie. Mężczyzna opisał jakiś skomplikowany scenariusz handlowy, obejmujący matematykę i zrozumienie terminów handlu. Wkrótce stało się jasne, że najstarszy mężczyzna ma kłopoty i z jednym, i z drugim. Gęca wybrała kolejną osobę, by zadała pytanie, potem następną. Mirar zaczął się zastanawiać, czy każdy z obecnych będzie przepytywać kandydatów. Wodzowie i oddani słudzy korzystali z tej okazji z entuzjazmem, pytając o strategię albo religię. Inni patriarchowie sprawdzali wiedzę kandydatów o prawie i pytali o dylematy moralne. Kiedy wszyscy już zadali pytania, Gęca zwróciła się do niego. Nie poprosiłam cię, abyś przygotował pytanie, Mirarze, ale możesz jakieś zadać, jeśli masz ochotę. Kiwnął głową. Dziękuję, będę zaszczycony. Zwrócił się do kandydatów. To pytanie jest skierowane do was wszystkich. Nie wymaga obliczeń ani recytacji praw. Chciałbym po prostu wiedzieć, co podczas swego panowania zrobilibyście dla ludzi z dołu. Kobieta się uśmiechnęła. Starszy mężczyzna poczerwieniał z radości i wyprostował się dumnie, ale trzej pozostali zmarszczyli czoła. U chudego młodego człowieka była to jednak zmarszczka zamyślenia, u dwóch pozostałych raczej grymas niezadowolenia. Zapytam ich, czego potrzebują i spróbuję dostarczyć to, na co można sobie... Zaczęła kobieta. Trzeba zbudować platformy, rzekł starszy mężczyzna. Miasto stać na to. I kiedy tylko znajdziemy się nad ziemią, będziemy mieli taką samą szansę, jak wszyscy pozostali, a miasto będzie zdrowsze. Mirar zwrócił się do bystrookiego mężczyzny, a ten spojrzał na Gęcę i wzruszył ramionami. Nic. Zawsze będą ludzie na dole. Nic nie możemy zrobić, aby im pomóc, jeżeli sami sobie nie pomogą. Starszy mężczyzna rzucił mu gniewne spojrzenie. Otworzył usta, ale kiedy Gęca chrząknęła, zrezygnował i zgarbił się na siedzeniu. Mirar spojrzał wyczekująco na dwóch młodych ludzi. Ten muskularny wzruszył ramionami. Zaoferowałbym pomoc tylko tym, którzy na nią zapracują. Tak, zgodził się ten poważny. Choć nie możemy oczekiwać, że będą pracowali bardzo słabi lub bardzo młodzi. Część pomocy można udzielić za darmo, a część powinna zachęcać do działań. Musimy pogodzić się z tym, że zawsze będą istnieli ludzie odrzuceni przez społeczeństwo i ci, którzy nie potrafią sami sobie poradzić. Ale dla dobra miasta i przyzwoitości powinniśmy szukać sposobu, aby poprawić ich los. Interesujące pytanie na koniec, przyznała Gęca. Wstała, a jej głos odbił się echem w całym mieście. A teraz rozpocznie się próba reputacji. Kandydaci wstali i przesunęli się na bok. Służba zabrała stołki. Mirar zauważył, że deszcz znów ustał i słabe światło słońca rozjaśniło nieco dzień. Teraz próbie podlega reputacja każdego z kandydatów, zawołała Gęca. Każdy może przemówić w obronie lub przeciwko każdemu z nich. Będziemy słuchać i rozważać wasze słowa. Przez kilka kolejnych godzin ludzie stali w kolejce do pawilonu, aby opowiedzieć o swych spotkaniach z kandydatami. Niektórzy wyraźnie chcieli tylko spojrzeć na Gęcę albo opowiedzieć o drobnych krzywdach, choćby o oszustwie przy wydawaniu reszty. Mirar zauważył, że starszy mężczyzna jest popularnym przywódcą wśród ludzi z dołów, podczas gdy kobieta była lubiana powyżej. Niewielu miało do powiedzenia coś złego o którymkolwiek z nich. Młodsi mężczyźni mieli mniej zwolenników, a więcej krytyków. Muskularny młodzieniec miał skłonności do głupich zachowań i pijaństwa. Najgorętszym oskarżycielem Bystrookiego był utykający, podstarzały kupiec, który twierdził, że wysłano na niego zabójcę, by nie mógł zdradzić nielegalnego handlu, w którym uczestniczył ten człowiek. Zabrzmiał dzwon, oznaczający koniec próby. Niektórzy z tych, którzy nie zdążyli przemówić, byli wyraźnie zagniewani, ale odesłano wszystkich. Raz jeszcze Genca odezwała się do tłumu. A teraz rozpocznie się próba popularności. Zostawcie swoje wstążki w przygotowanych koszach. Dziś wieczorem kosze zostaną zważone, punkty zdobyte przez każdego z kandydatów podsumowane i poznamy nowego wielkiego wodza. Mirar przyglądał się, jak obywatele Kawę zaczęli przechodzić przez most. Z wielkiego kosza wybierali wstążki, a potem umieszczali je w jednym z pięciu oznaczonych barwami kandydatów. Przy każdym z koszy stał sługa i obserwował pilnie. Genca wróciła na miejsce, po czym skrzywiła się, przepraszając. Obawiam się, że to najnudniejsza część rytuału, ale przynajmniej możemy sobie wzajemnie dotrzymywać towarzystwa. Próby okazały się ciekawsze, niż się spodziewałem, zapewnił. Jestem wdzięczny za zaproszenie. Roześmiała się cicho. To dobrze. A więc jedno z tej piątki zostanie dziś wieczorem wielkim wodzem Dekkaru, stwierdziła. Jak sądzisz, kto z nich zwycięży?
Ten, którego ty i lud Dekkaru uznacie za najbardziej odpowiedniego, odparł.
Dyplomatyczne. Czy pokusisz się o odgadnięcie, kto to?
Wzruszył ramionami.
Nie wiem o nich wystarczająco wiele, uniosła brwi. Naprawdę się nim nie interesowałeś, prawda?
Nie.
Wydawałoby się, że choć trochę cię zainteresuje, kto będzie następnym wielkim wodzem. Przecież to z nim będziesz miał do czynienia.
Wątpię, czy pojawią się ku temu jakieś powody. Wolę się nie mieszać do polityki.
Uśmiechnęła się lekko. A co zrobisz, jeśli polityka wmiesza się do ciebie?
Będę się starał ją zniechęcić.
A ja? Czy mnie też spróbujesz zniechęcić?
Mirara ostrzegawczo zamrowiła skóra. Spróbował się uśmiechnąć.
Gdybym musiał, choć przyznaję, że nie sprawiłoby mi to przyjemności.
Uśmiechnęła się szerzej.
Więc nie rób tego. Za parę dni wracam do Glimmi. Chciałabym, abyś mi towarzyszył. Powinieneś poznać inne głosy.
Dreszcz przebiegł Mirarowi po grzbiecie. To nie było zaproszenie, choć nie był to też rozkaz. Przyglądał się jej z powagą.
Zapewniam, że jestem zaszczycony tym zaproszeniem. Zamierzam odwiedzić Glimmę i chciałbym poznać inne głosy. Ale wolałbym najpierw poznać lepiej Itchanię Południową. Czy moja wizyta musi nastąpić tak prędko?
Kiwnęła głową.
Podróże mogą zaczekać. Nie ma teraz dla ciebie ważniejszej sprawy niż zawarcie z nami przyjaznej znajomości.
Spojrzała łagodniej i przechyliła głowę. Sądzę też, że będziesz miłym towarzystwem podczas drogi powrotnej.
Mirar zdusił westchnienie. Niestety nie zdoła jej odmówić.
Kiedy wyjeżdżasz?
Za dwa dni.
Brawa dały mu pretekst, by spojrzeć w inną stronę. Muskularny młody człowiek wykonywał ćwiczenia akrobatyczne, by zabawić głosujących.
Genca parsknęła niechętnie.
Dzięki bogom, że nie tylko popularność wpływa na wybór wodza, mruknęła.
Czy te próby mają jakiś wpływ na decyzję?
Przyjrzała mu się z urazą, najwyraźniej jednak udawaną.
Oczywiście, że tak. Gdybyśmy nie pozwolili ludziom wierzyć, że mieli w tym swój udział, mogliby nie uznać naszej decyzji.
Pokiwał głową.
Tak myślałem.
Nie popierasz tego?
Ależ skąd? Wiem, że wybierzecie mądrze.
Jak możesz być tego pewien?
Wprawdzie ty i inne głosy pewnie nie zawahalibyście się przed stłumieniem ewentualnych rozruchów w Kawę, ale jestem pewien, że wolałabyś nie pokonywać zbyt często tej długiej trasy, zwłaszcza latem.
Zaśmiała się cicho.
O tej porze roku Kawę nie wygląda najlepiej, ale nie ma lepszej pory na wizytę w Glimmie. Pojedziesz ze mną?
Zastanowił się. Nie miał żadnych ważnych powodów, by odmówić, ryzykując urażenie jej i innych głosów. A skoro i tak pewnie pozna te głosy, równie dobrze może skorzystać z zaproszenia.
Kiwnął głową. Wspaniale! Zawołała. Każę przygotować dla ciebie kabinę na mojej barce.
W tłumie znów rozległy się oklaski. Spoglądając na miasto, Mirar wrócił pamięcią do bitwy między Cyrklianami a Pentadrianami. Pamiętał, jak obserwował kobietę w czarnej szacie, jedną z przywódców Pentadrian, która wyrzynała śmiertelników za pomocą magii. Zrozumiał wtedy, że Genca była tym głosem, który władał czarnymi ptakami, atakującymi Sije, szarpiącymi skrzydła, wydziobującymi oczy, strącającymi lód nieba na ziemię, ku śmierci. I co z tego? Auraja pewnie zabiła równie wielu Pentadrian, przypomniał sobie. Jednak łatwiej mu było wyobrazić sobie żałującą tych czynów Auraję niż Gencę. Od poprzedniego dnia Auraja wiele dowiedziała się o pierwszym głosie Nekaunie. Kiedy przekazała dwójce Sije skradzioną żywność, przeniosła figla na nowy punkt obserwacyjny. Stamtąd umysłem i wzrokiem przyglądała się wydarzeniom na dole. Choć go wyczuwała, jednak nie mogła zajrzeć do umysłu pierwszego głosu. Mogła tylko obserwować go przez oczy innych. Został wybrany przez swój lud, nie przez bogów. Przedtem zarządzał świątynią Chrun, jednej z pentadriańskich bogiń. Była to dobrotliwa bogini, zajmująca się miłością i rodziną, a jego zadaniem były organizacja i kierowanie rytuałami świątyni. Drugi głos bogów, Imendża, podobno nie zgadzała się z Nekaunem i go nie lubiła. Przypisywano to faktowi, że doradczyni Imendży, towarzyszka Rejwan, była podobno obecną kochanką Nekauna. Wszyscy spodziewali się poprawy sytuacji, gdy znany z niestałości uczuć Nekaun znajdzie sobie kogoś innego. Przyjemnie jest wiedzieć, że nasi wrogowie tak samo jak my lubują się w skandalach i plotkach, pomyślała. I Imendża i dwa inne głosy byli w Glimmie. Jak na ironię, Genca, kobieta kierująca bojowymi ptakami, które Sije próbowali zaatakować, znajdowała się teraz najdalej od miasta, uczestnicząc w ceremonii na dalekim południu kontynentu. Auraja dowiedziała się też wiele o pentadriańskiej religii. Informacje zebrane przez szpiegów białych mówiły o imionach głosów, bogów, a także kilku oddanych sług. Jednak żaden cyrkliański szpieg nie potrafiłby dostarczyć tylu szczegółów na temat ich wierzeń i hierarchii. Wszyscy słudzy potrafili używać magii, z wyjątkiem, co ciekawe, towarzyszki Rejwan, która zyskała to stanowisko w zamian za zasługi oddane podczas wojny. Rejwan była wcześniej członkiem grupy intelektualistów, znanych jako myśliciele. W Jarime istniały towarzyskie kręgi akademików i entuzjastów wiedzy, ale nie było niczego przypominającego tę zorganizowaną społeczność kobiet i mężczyzn oddanych nauce. Wkrótce po wschodzie słońca miasto zaczęło się budzić. Z figlem na kolanach Auraja obserwowała, jak pentadrianie wstają do codziennych zajęć. Jednak niektórzy byli zajęci mniej typowym zadaniem, organizując i doglądając transportu schwytanych Sije do Glimmi. Auraja widziała, jak w jednej części miasta wynajmowano odkryte plateny, a w innej Sije dostawali wodę i chleb. Obserwowała Nekauna przez oczy sług. Cały czas szukała w jego planach luk, które mogłyby dać Sije szansę ucieczki. Jak dotąd Sije byli dobrze pilnowani niedaleko Nekauna, wewnątrz budynku. Kiedy znajdą się na zewnątrz, jedyną osobą, która może jej przeszkodzić w ich uwolnieniu, był właśnie Nekaun. Jednak musi spróbować, zanim dotrą do Glimmi. Była pewna, że gdy znajdą się w mieście, ucieczka będzie o wiele trudniejsza. Kolumna plattenów czekała już przed budynkiem. Pierwszy głos przeszedł wzdłuż nich, jakby dokonywał inspekcji. Stężała, wyczuwając, jak wśród Sije narasta lęk. Wyprowadzano ich z sali, w której byli więzieni, a pentadrianie eskortowali ich na zewnątrz budynku.
Patrzyła, jak jeden po drugim wchodzą na platteny i są przykuwani do żelaznych pierścieni na burtach wozów. Gdyby tylko nie było tu Nekauna, pomyślała. Ale nawet gdyby, to jak mogłaby uwolnić Się, nie broniąc się przed atakami sług? Zacisnęła zęby. Głos Hai odbił się echem w jej pamięci. Jeśli ta twoja zasadzka doprowadzi do tego, że ona się od nas odwróci... Postanowiła, że rozczaruje Huan. Jeśli ma zawieść w teście lojalności, to czyniąc coś mniej trywialnego niż walka, gdy zakazano jej walczyć. A jeśli rezygnacja z walki doprowadzi do śmierci Sie? Auraje bolała już szczęka od zaciskania zębów. Rozmasowała mięśnie, a potem westchnęła. Będę mogła to rozstrzygnąć, kiedy i o ile nadejdzie czas. Ale jeśli oni zginą, Huan za to zapłaci. Jakoś. Skrzywiła się, słysząc własne myśli. Jak mogło dojść do tego, że planowała zemstę na jednym z bogów, których kiedyś kochała? Mirar uznałby to za zabawne. Platteny były już pełne Sie i Pentadrian. W ostatnim z pojazdów znalazł się tylko Nekaun z woźnicą. Ruszyli naprzód. Ludzie zatrzymywali się i patrzyli na sunącą przez miasto procesję. Sie byli dla nich widokiem niezwykłym, a także przerażającym. Podczas wojny zabili wielu Pentadrian. Kiedy platteny dotarły do granicy miasta i podążyły drogą w stronę Glimmi, Auraja wstała. Figiel zaprotestował Senni, kiedy wkładała go do plecaka.
— Plecak źle — wymruczał.
— Przykro mi, Figiel — odparła. Stąpiła ze skalnej iglicy, na której siedziała przez całą noc, i pomknęła za Sie i ich strażnikami. —